Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór, 3 czerwca w wtorek. Rafał Regulski przy mikrofonie, Jacek Pol program realizuje, a w tej godzinie rozmawiać będziemy o przeszczepach. Właściwie nie od strony medycznej o tym będziemy mówili, ale od strony promowania przeszczepu narządów. 17 edycji, 1 600 000 rozdanych oświadczeń woli. 500 tysięcy zaangażowanych uczniów, ponad 1000 zaangażowanych szkół średnich. To liczby opisujące dotychczasowy dorobek kampanii społecznej Drugie Życie. Gośćmi tej audycji są Kinga Adamczewska, koordynatorka tej całej kampanii. Dobry wieczór.
Witam serdecznie.
I Arleta Radomska, koordynatorka w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Może pani Arleto, dlaczego o tym teraz mówimy?
Mówimy o tym teraz, dlatego że kampania Drugie Życie, 17. edycja właśnie się zakończyła. Więc wczoraj mieliśmy okazję przeżyć galę finałową i nagrodzić tak aktywne, kreatywne szkoły średnie, które zostały laureatem tej kampanii, więc to jest idealny moment, żeby powiedzieć o tym, czego one dokonały przez ostatni rok szkolny.
Bo warto zaznaczyć, że ta kampania oparta jest i dzieje się dzięki uczniom szkół średnich i samym szkołom.
Dokładnie tak. To szkoły średnie z całej Wielkopolski mają szansę zgłosić się do nas, do kampanii i kiedy zostaną do niej przyjęte, mają możliwość zbudowania swojego własnego scenariusza na cały rok szkolny, żeby działać i promować transplantację.
Ja na samym początku wyrzuciłem z siebie kilka liczb, ale jedną powtórzę. 17 już lat trwa ta kampania, 17 edycji się odbyło i rozumiem, że jakieś efekty obserwujecie tego po tylu latach, tak?
Obserwujemy. Chciałabym też wszystkich uspokoić. Ja wiem, że to jest 17 edycji, ale to nam się naprawdę nie nudzi. Mało tego, to nie jest tak, że młodzież robi ciągle to samo. Oni robią ciągle nowe rzeczy, więc to jest naprawdę wielka chluba, że to już 17 edycja. Za rok mamy 18, więc na pewno o nas państwo usłyszą. Ale rzeczywiście to jest mnóstwo czasu i my już widzimy pewne efekty tej edukacji, która się dzieje, bo przecież wyedukowano w ten sposób co najmniej dwa pokolenia młodych ludzi. I mówią też o tych efektach lekarze, na przykład profesor Maciej Głyda. Mówi, słuchajcie, tam gdzie jesteście, znikają białe plamy z mojej mapy transplantacyjnej, czyli te obszary, gdzie nie było pobrań, nie było zgłoszeń dawstwa narządów. To są obszary, które rzeczywiście dzięki edukacji znikają z tej mapy transplantacyjnej, więc to nas cieszy.
17 edycji się odbyło, a w 6 z nich udział wzięła Arleta Radomska jako koordynatorka w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Tak. Dlaczego pani tych 5-6 lat temu przystąpiła ze swoją młodzieżą do tej akcji?
6 lat temu razem byłam opiekunem samorządu uczniowskiego i dostaliśmy maila zapraszającego i młodzież od razu powiedziała, chcemy w to wejść. Jak przyjechaliśmy pierwszy raz do Poznania, to było, dla mnie to była taka bardzo ważna chwila, zresztą dla tej młodzieży, która była ze mną, to do tej pory obserwują działalność naszą i całej kampanii, bo nie tylko nas obserwują, ale wszystkie inne szkoły, które biorą w tym udział w tych działaniach. To byłyśmy, bo akurat byłam z dwoma uczennicami, byłyśmy pod wrażeniem, pod ogromnym wrażeniem i już wtedy wiedziałyśmy, że będziemy działać i robić.
Czyli najpierw,
tak się to zaczęło.
Najpierw pojechaliście zobaczyć, tak, jak to wygląda, tak?
Na inaugurację, ponieważ pewnie Kinga
jeszcze,
to powie.
Jeszcze nie jako uczestnik.
Już jako uczestnik, bo jak złożyliśmy kartę zgłoszenia, to po zgłoszeniu zostaliśmy przyjęci i zostaliśmy zaproszeni na inaugurację. I podczas tej inauguracji byliśmy uczestnikami, ale wszystko dla nas było nowe. Dostaliśmy transparent, dostaliśmy oświadczenia woli. Dla nas to było też wtedy niesamowite. To było naprawdę 6 lat temu, więc ciepło to wspominamy.
To ja jeszcze raz cofnę się do tych liczb, które podawałem, bo właściwie jedna jest najważniejsza. 1 600 000 rozdanych oświadczeń woli, bo to jest najważniejszy efekt, tak?
Absolutnie. To jest główny cel kampanii, żeby propagować oświadczenia woli, czyli takie małe, symboliczne karteczki, w których możemy wypełnić nasze dane i to jest nasza deklaracja tego, że gdyby coś nam się stało, to mamy wolę do tego, aby nasze organy zostały pobrane do przeszczepienia. Te Ten dokument nie ma żadnego wymiaru prawnego. On w tym sensie może być zwykłą kartką z zeszytu, wypisaną naszymi danymi. To może być dokument, który my propagujemy, który propaguje Poltransplant. Nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, żebyśmy tę wolę swoją wyrazili na tej symbolicznej karteczce. Ale ta karteczka powinna absolutnie iść w parze z tym, żeby rozmawiać z najbliższymi, bo tylko wtedy to zadziała tak, jak powinno. Czyli możecie sobie Państwo wyobrazić taką sytuację, kiedy coś się ze mną dzieje, tak, i nie chciałabym zostawić moich najbliższych z tą myślą, że oni nie wiedzą, co ja chciałam i co ja myślałam o transplantacji, przyczepieniu narządów za życia. Więc kiedy oni znają moją decyzję, widzą w portfelu tą deklarację, kiedy my to przegadamy, to jest absolutnie dla nich ułatwienie w i tak ciężkim momencie. Więc to nasze główne dwa cele. Edukować i uświadamiać.
W naszej rozmowie do 22 opowiemy o tym, jak młodzież się w to angażuje, czy młodzież chętnie bierze udział w propagowaniu tej idei przeszczepów i też wciągania być może swoich rodziców, dorosłych, znajomych do całej tej akcji. Natomiast mam takie pytanie, bo na stronie internetowej kampanii Drugie Życie czytamy, że jej celem jest, cytuję, promowanie opartej na faktach naukowych z dziedziny medycyny rozmowy o przeszczepianiu narządów. Dlaczego podkreślają Państwo to oparcie debaty na medycznych faktach naukowych?
Bo dla nas to, co jest ważne, to to, że sama chęć szkół do promowania tematu transplantacji to jest pewien punkt startowy. Później te szkoły zapraszamy na inaugurację, o której powiedziała Arleta, i na tej inauguracji szkoły przechodzą szkolenie, młodzież przechodzi szkolenie. Ma spotkanie szkoleniowe z transplantologiem i on pokazuje z medycznego punktu widzenia, jakie są fakty o transplantacji. Mamy spotkanie z księdzem, który mówi o tym, jak to wygląda od strony kościoła, głównie kościoła katolickiego. Mamy spotkanie wreszcie z prawnikiem, który przedstawia całą tę stronę prawną. I musimy, uświadamiając młodych ludzi i ich edukując, rozpoczynać od faktów, bo czasami wokół tematu transplantacji narasta wiele mitów w przestrzeni publicznej, z którymi też chcemy walczyć.
Właśnie, bo chciałem zapytać, to oznacza, że w tej przestrzeni publicznej, w debacie publicznej są obecne argumenty nienaukowe, tak?
Są obecne argumenty, które bardziej, mam wrażenie, bazują na emocjach, na jakimś takim swoim własnym wewnętrznym sprzeciwie wobec transplantacji. Bardzo dużym na przykład problemem i mitem jest kwestia dotycząca tego, czy śmierć mózgu to śmierć mózgu, a nie śpiączka na przykład. To jest coś, z czym się bardzo często spotykamy i to jest pytanie do lekarzy, jak oni potrafią to odróżnić. No właśnie dlatego mówimy o tych naukowych faktach, o całych procedurach, jak to się dzieje. Więc bez tego nie wyobrażam sobie też tej kampanii i tej edukacji młodzieży.
Wiem też, że ludzie wierzący boją się, że jak oddadzą organ, to potem zmartwychwstaną bez tego organu.
To ja od razu odsyłam do księdza doktora Adama Sikory, który jest naszym wieloletnim prelegentem, ale też reprezentuje metropolitę poznańskiego, który nam patronuje. I on mówi, słuchajcie, wy naprawdę w niebie nie potrzebujecie tych organów. Wy zostaniecie przyjęci bez nich, bo to wasza o waszą duszę chodzi, a nie o ciało.
Pani Arleto, a pani kiedy w szkole uczniom po raz pierwszy mówi, no to wiadomo, roczniki się zmieniają, przychodzą kolejni przez tych 6 lat, na pewno ile nowej młodzieży w waszych projektach wzięło udział? To gdyby tak pani policzyła?
To znaczy, teraz właśnie się zaczęłam zastanawiać, że chyba tego nigdy nie zrobiłam, ale chyba to zrobię. Natomiast w tym roku mam 70 uczniów zaangażowanych w kampanię.
Zaraz ją opowiemy, ale proszę powiedzieć, kiedy
wchodzę.
Niektórzy słyszą po raz pierwszy, czy po nich widać, że ta wiedza jest potrzebna, trzeba o tym mówić w sposób właśnie taki racjonalny, naukowy, rozsądny.
Tak, dokładnie tak. I muszę Państwu powiedzieć, że za każdym razem, kiedy wracamy ze spotkania inauguracyjnego, kiedy właśnie są te wykłady merytoryczne, to co jest zadziwiające czasem, oni po pierwsze słuchają, ponieważ i profesor Głyda, i ksiądz, i prawniczka mówią w taki sposób, że młodzież to rozumie. I młodzież, jak zrozumie te wszystkie aspekty, to potem to powtarza. Powtarza w domu, powtarza w szkole i bardzo chętnie o tym mówią i chcą mówić. Wiedzą, że to jest poważny temat. Ja też muszę powiedzieć, że ja nigdy nie rekrutuję do tej kampanii. Oni sami przychodzą i mówią, że chcą wziąć w tym udział. Albo mają pomysł.
Czyli
albo
to nie jest tak, że nauczycielka każe?
Nie. Mhm. Bynajmniej.
Nie wolno kazać młodzieży. Oni wiedzą, co mają robić.
Bo ja widzę większy efekt, kiedy oni sami przychodzą i mówią, co chcą zrobić. Druga rzecz, że ja czasem ich zapraszam, bo widzę talenty wśród różnych akcentów, wśród młodzieży. I oni wtedy bardzo chętnie to robią i wtedy wiedza ich jest niesamowita. Naprawdę.
Mamy na tę godzinę przygotowane 3 piosenki wybrane przez naszych gości, że tak powiem. No i zanim posłuchamy pierwszej, to jeszcze odbieram telefon. Dobry wieczór. Halo?
Halo?
Dobry wieczór.
Słyszymy się dobrze. Ania Tylińska. Ja chciałam tylko powiedzieć, bo tutaj pan mówił o osobach wierzących. Tutaj pani mówiła o księdze Adamie Sikorze. Ja pamiętam kilka, a może to już i kilkanaście lat temu, nie wiem, bo czas szybko leci. Pamiętam, że był czytany list chyba Episkopatu Polski właśnie na temat transplantacji i przeszczepu i że Kościół to bardzo popiera, także nie ma żadnych problemów z tym. I właśnie w kościołach normalnie był czytany.
Dziękujemy za to uzupełnienie, a więc jak zwykle możemy liczyć na fachowe komentarze naszych słuchaczy, wczoraj też to się zdarzyło, a więc sięgamy po piosenkę. Dlaczego ta piosenka Edyty Gepert, Och, życie, kocham cię nad życie? Dlaczego?
Opowiem państwu historię po piosence. Dlaczego
dobrze
to ona?
No to Edyta
najpierw
Gepert
ją poczuć.
Dobrze.
Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzej. Choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, ech ty życie,
z ogromnymi uśmiechami słuchaliśmy tej piosenki i Kinga Adamczewska, koordynatorka kampanii Drugie Życie, wyjaśni, dlaczego ta piosenka się pojawiła u nas.
Wyobraźcie sobie państwo taką sytuację. Jest w naszej kampanii mała szkoła, szkoła rolnicza, zlokalizowana na wsi w Brzostowie. Zawsze w naszej kampanii do szkół, które o to proszą, zapraszamy lekarzy transplantologów, osoby po transplantacji, żyjące drugim życiem de facto. I ta szkoła poprosiła o takie spotkanie. To było pierwsze spotkanie w szkole lokalnie w tej edycji. Głównymi gośćmi była tam pani Renata Maternik i pan Michał Adamski po przeszczepieniu serca. I oni przyjechali na to spotkanie. Było tam około 100 uczniów, czyli prawie wszyscy, którzy w tej szkole się uczą. W pięknej sali rozpoczęło się to spotkanie tą piosenką. Wykonaną, czy nie tyle puszczoną z odtwarzacza, tylko wykonaną przez uczennicę tej szkoły. I to był moment, który osoby po transplantacji, kiedy nam relacjonowały to spotkanie, który absolutnie emocjonalnie wyniósł to spotkanie na zupełnie wyższy poziom. I pewna nić tego porozumienia między osobami po transplantacji, które przyjechały opowiedzieć o swoim życiu, a tymi uczniami tam, sprawiła, że ta piosenka to jest taki trochę hymn. Hymn tych, którzy żyją drugim życiem i którzy naprawdę cieszą się tym darem, który dostali. Oni go bardzo doceniają i to dzięki temu oni dzisiaj są i zupełnie wolontaryjnie z nami pracują i przyjeżdżają do młodzieży, żeby o tym opowiadać.
Uprzedzę tylko państwa, że kolejna piosenka też będzie związana z akcją Drugie Życie, aż jestem ciekaw tej historii kolejnej. Opowiedzmy teraz, bo okazuje się, że młodzież biorąca udział w kampanii ma niesamowite pomysły, niesamowitą energię i może poprosimy panią Arletę Radomską z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie, żeby opowiedziała. Powiedziała już pani, że 70 uczniów brało udział w tegorocznej waszej kampanii, czy w tym projekcie, który jest projektem zwycięskim, jednym z tych najwyżej ocenionych w Wielkopolsce. Na czym polegało to, co zrobiliście?
W sumie to nie wiem, od czego zacząć. Ale chyba zacznę od tego, że jak w czerwcu ubiegłego roku wyjeżdżaliśmy z finału, to jedna z moich uczennic już w pociągu zrobiła listę działań i akcji, które będziemy robić w przyszłym roku. Na tym się znalazło chyba 30 pozycji. Postaram się wymienić krótko hasłami, a jak będzie trzeba i będzie pan zainteresowany, to będę mówiła szczegółowo. Ale był to tak. Przepis na drugie życie, które miało być wykonane. Ja nie wiem, czy to wybrzmiało gdzieś, ale ten przepis na drugie życie to był przygotowany na takiej kartce, która była polana kawą i ona pachnie kawą. Co prawda jest zalaminowana i obrawiona, więc nie pachnie, ale takie było założenie, przepis na drugie życie. Była gra miejska, była gala, były narządy w językach obcych, były bransoletki, serce w 3D, była, mówię z głowy, zaraz sobie jeszcze przypomnę, bo tych działań było, miał być jeszcze raz żywe logo, ale żywe logo zrobiliśmy w poprzedniej edycji, więc w tym roku już nie zdążyliśmy. Miał być mecz, tego też nie zdążyliśmy, ale to widocznie będą plany na przyszłość.
A ta gra miejska, na czym ona polegała?
Gra miejska polegała na tym, że młodzież w tym roku, zaprosiliśmy młodzież ze szkół podstawowych i szkół średnich do gry, której tematem była kampania społeczna Drugie Życie i na każdym punkcie na Starówce Konińskiej były do rozwiązania różnego rodzaju zadania przeróżne, począwszy od tańca poprzez kody harcerskie do lektur szkolnych. Wszystko było w tematyce drugiego życia.
A czy to udało się przypadkowe osoby w to jakoś wciągnąć? Czy to odbywało się jakby bez udziału tych osób? Przypadkowe osoby na ulicy, skoro gra miejska.
Akurat w grze miejskiej nie. Mhm. W grze miejskiej nie, bo było wszystko zaplanowane. Punkty plus uczestnicy, ale każdego roku robimy happeningi targowe. Idziemy na targ z oświadczeniami woli i tam wchodzimy do przypadkowych osób. I w tym roku też byliśmy, bo to taka się zrobiła już tradycja.
Mhm. Ale jeszcze dopytam o grę miejską, czyli tych waszych zachowań w mieście przypadkowi ludzie w ogóle nie widzieli?
Widzieli, oczywiście.
O to właśnie
tak,
ich was widać.
No pewnie, że było widać. No chodziliśmy z plakietkami, biegaliśmy po mieście, więc akurat nie biegałam, bo byłam w parku Chopina, ale inni biegali.
A pani Arleto, czego pani uczy w szkole?
Przedmiotów zawodowych. Mhm. Logistycznych głównie, ale...
A pani zainteresowanie właśnie tą sprawą skąd się wzięło? To wyszło od uczniów, czy to...
Ale mówi pan o kampanii?
Tak.
To tak jak mówiłam, byłam opiekunem samorządu.
A, dlatego.
A uczniowie tak. A uczniowie mają milion różnych pomysłów. I jeszcze mało tego, bo to też chciałam dodać, że odpowiadają na akcesy. Jak są takie właśnie zaproszenia tego typu, to oni chyba też wybierają sami to, co ich interesuje. I młodzież, muszę Państwu powiedzieć, że młodzież lubi trudne tematy. I ja jak czasem pytam o transplantację, to jest słowo, które jest to dość trudne, to nie wiem, czy dobrego słowa użyję, ale to ich pobudza do tego, żeby mówić o tym, że twierdzą, że to jest ważne, że to jest na tyle ważne, że to nie jest tylko zabawa w coś, tylko to jest zabawa poprzez edukację, poprzez naukę, poprzez mądrości.
Czy pani zdaniem oni dzielą się tym w domach ze swoimi rodzinami, bliskimi?
Tak. Zdecydowanie tak. Mówią o tym przy stole, mówią o tym, opowiadają mi też często, że rozmawiają w domach podczas różnych uroczystości, ale i nie tylko. Czasem się spierają, czasem obalają mity, co też kiedyś było przedmiotem kampanii. Właśnie tego typu właśnie, nie wiem, śmierć mózgu, czy ile żyje serce. A wiedza ich jest, teraz tak sobie pomyślałam, że wiedza ich na temat transplantacji jest niesamowita.
Pani Kingo, pytanie do Kingi Adamczewskiej, koordynatorki programu, kampanii Drugie Życie. Kiedy pani się przez x lat spotyka z tymi różnymi projektami młodzieżowymi, zapadł któryś pani w pamięć albo był jakiś szczególny? Czy można mówić o pomysłowości w ogóle tych młodych ludzi biorących udział w poszczególnych edycjach?
Było wiele takich i ja postaram się powiedzieć przynajmniej o kilku. Na przykład, a propos tego, czy w domach się rozmawia. Zespół Szkół Rawiczu z okazji Świąt Bożego Narodzenia uznał, że zrobią bombki. Bombki, które młodzież wykona sama, ale później zabierze do domu i powiesi na swoim świątecznym drzewku. Te bombki to były oświadczenia woli przyozdobione kokardką. Więc nie ma siły, że widząc oświadczenie woli na choince, wśród rodziny podczas kolacji wigilijnej nie pojawi się to pytanie, które ma sprowokować rozmowę na ten temat. Więc uważam, że to było bardzo proste, a jednocześnie bardzo trafne działanie. Były też inne działania. Na przykład 26 stycznia obchodzimy Ogólnopolski Dzień Transplantologii. I wtedy to jest taka data dla nas bardzo szczególna. My świętujemy, staramy się zrobić jakąś większą akcję wspólnie siłami wszystkich szkół, które są w kampanii. I jedna ze szkół, to też pokazuje, jaka jest wrażliwość tej młodzieży. Jedna ze szkół przygotowywała własnoręcznie zrobione kartki z podziękowaniem dla lekarzy transplantologów, pielęgniarek transplantacyjnych i wysyłała je od siebie ze szkoły do wszystkich oddziałów w Polsce, które transplantacjami się zajmują. W związku z czym mnóstwo jest tego typu przykładów, które młodzież robi z własnej inicjatywy, zupełnie wolontaryjnie, no bo też muszę o tym powiedzieć, że ta kampania trwa przez cały rok. Oni mają dużo czasu na to, żeby działać, ale z kolejnej strony oni działają dla idei, bo chociaż wyłaniamy trzech laureatów, to ci laureaci otrzymują nagrodę w postaci czeku charytatywnego, czyli konkretną sumę pieniędzy, którą mogą przekazać dalej komuś, kto tych pieniędzy potrzebuje. Nie zatrzymują jej dla siebie. W związku z czym to jest taki łańcuch dobra przechodzący przez kolejne podmiot.
Pani Arleto, pani powiedziała, że pomysł na tegoroczną kampanię, edycję powstał właściwie podczas powrotu z ubiegłorocznej, czyli rok nad tym pracowaliście, tak?
Tak. To znaczy, nie rok. Jak w czerwcu wracaliśmy, to we wrześniu już mieliśmy gotowy pomysł. I wtedy, czy może tak, może nie rok, ale jak pojawiła się ta lista, ja cały czas się zastanawiam, co pominęłam pewnie masę rzeczy. Jak pojawiła się ta lista, to we wrześniu, pierwsze co w pierwszym tygodniu września przyszła do mnie Wiktoria, uczennica, która przygotowała tą listę. Notabene muszę Państwu powiedzieć, że ja mam wszystkie kartki, ona wszystko pisała ręcznie. Nic nie było na komputerze, wszystko było ręcznie ozdobione kolorowymi elementami. I zaczęliśmy od drobnych rzeczy, które były potem elementem gali takiej finałowej. W tym roku to była druga gala finałowa, bo pierwszą mieliśmy w 2024 roku, 26 stycznia, dokładnie w dzień właśnie donacji i transplantacji. A w tym roku mieliśmy 7 lutego i 7 lutego na scenach Konińskiego Domu Kultury w CKIS Oskard młodzież sama przygotowała cały scenariusz wydarzenia. Począwszy od prowadzenia tańca, organizacji, przebiegu zespołów muzycznych, włączając w to oczywiście wykłady merytoryczne i wywiad, ale wywiad z osobami po przeszczepie też prowadziła młodzież.
Mhm. A proszę powiedzieć, czy jeżeli chodzi właśnie o młodzież, o uczniów, to w to się włączają, że tak powiem, tacy prymusi, wzorowi uczniowie, czy w ogóle, czy niekoniecznie?
Niekoniecznie. To znaczy tak, jeżeli chodzi o młodzież, to ja zawsze mam taką satysfakcję własną, ponieważ jest to młodzież z wszystkich kierunków, z wszystkich lat i nieważne, czy prymus, czy uczeń, który ja w ogóle tego nie analizuję, czy ktoś się uczy dobrze, czy źle. Jedynie czasem tylko pilnuję, żeby chodzili na lekcje, bo muszą się edukować i muszą się uczyć. Natomiast to jest tak, jak teraz byłam na finale, to byli uczniowie od pierwszej klasy do czwartej i każdego kierunku, jaki mamy w szkole.
Mhm. A jak pani sądzi, co powoduje, że oni się w to angażują? Pytała pani ich kiedyś?
Tak.
Co powodują?
Nabywają nowe umiejętności, kompetencje i rozwijają samych siebie.
Tak najkrócej mówiąc.
Tak.
Ale uznają, że to im się przyda w życiu?
Znaczy uważają, że uczą się podczas organizacji tych różnych wydarzeń, uczą się czasami więcej, niż mogliby się nauczyć w innych okolicznościach.
No tak, bo my często mówimy, że polska szkoła za mało uczy poprzez działanie, poprzez realizowanie jakiegoś projektu, a tu właśnie mają to podane na tacy, to znaczy na tacy, oni sobie
rozwiązają. Nie, oni sami sobie tą tacę tworzą.
Tak, ale mówię, tak, że mają jakby pomysł do zrealizowania.
Tak. Przychodzą i mówią tak, pani Arleto, zrobimy puzzle? Okej. Okay. I były puzzle. I te puzzle, to wie pan, robią tak, że je projektują. Oczywiście wszystko jest w temacie drugiego życia. Potem je drukujemy, naklejamy na sztywny papier, wycinamy. Więc to jest masa pracy i to jest zrobione.
I jest efekt. To jak tak pani opowiada, to ja odnoszę takie wrażenie, że można by powiedzieć, że w waszej szkole drugie życie to jest taki osobny przedmiot, w którym biorą udział chętni.
Nie wiem, czy przedmiot, na pewno projekt.
Cudzysłów, oczywiście. Dobra. To słowo w cudzysłowie.
Okej, okay. Na pewno projekt. Traktują jako projekt, jako wyzwanie. Bardzo poważnie do tego podchodzą. Nawet jeśli jest czasem jakaś nuta, nie wiem, estetyczna, humorystyczna, chociaż próbowaliśmy kiedyś zrobić, żeby coś zrobić z radością, to nie wszystko zawsze się wpisuje. Ja też jestem od tego koordynatorem, żeby weryfikować pewne rzeczy. Bardzo lubię, kiedy przychodzą i mówią tak, mamy pomysł taki i taki, co pani na to? No to wtedy debatujemy.
To jeszcze ten wątek zakończymy edukacyjny takim pytaniem. Gdyby pani miała teraz tak podsumować i zebrać, jako Belfer, jakich umiejętności, jakiej wiedzy ta młodzież
nabywa,
biorąc udział w takim przedsięwzięciu?
To zacznę od wiedzy. Wiedzę prawniczą, wiedzę etyczną i wiedzę medyczną. A umiejętności pracy w zespole, kreatywność rozwijają, współpracę, rozwijają umiejętności, talenty swoje własne, bo ja zazwyczaj koncentruję się na tym i młodzież się przede wszystkim koncentruje na tym, że robi to, co umie sama najlepiej. Ta, która tańczy, to robi choreografię. Ta, która śpiewa, to tworzy piosenkę. Ta, która rysuje, właśnie zapomniałam, były świetne warsztaty artystyczne w tym roku, które trwały miesiąc na korytarzu i były genialne po prostu, bo to też było takie pierwszy raz, kiedy rysowali na korytarzu.
Rysowali narządy?
Nie, to była akurat martwa natura. Ale narządy też mamy narysowane, tylko narysowane narządy przez utalentowaną młodzież zrobiliśmy w językach obcych, że każdy narząd był opisany, z czego się składa w językach trzech.
To proszę jeszcze tylko wyjaśnić związek martwej natury z przedmiotem, o którym rozmawiamy.
No chyba ja teraz nie będę potrafiła tego wytłumaczyć, bo to Olga przygotowała i ona miała na to wizję. I ja tego nie jestem w stanie powtórzyć. Ona po prostu chciała, były kwiaty, były kolory,
Pani Kinga ma pomysł.
Ja mam pomysł, ale te dzieła sztuki, które młodzież narysowała, to były też prezenty dla osób po przeszczepieniu podczas ich wielkiej gali. Ja tak. pamiętam dokładnie, z uwagi na to, że ja bardzo wnikliwie czytam wszystkie raporty, które od szkół do nas spływają ze wszystkich działań każdej placówki, ale chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ta młodzież dzisiaj też zafascynowana, czy żyjąca w takim świecie nowych technologii, też z tego korzysta. Młodzież z Konina na przykład wydrukowała w drukarce 3D, zrobiła wcześniej projekt serca. Serca, które są trochę jak puzzle, trzeba, można je składać i rozkładać. I te serca, jako symbole, oczywiście anatomiczne serca, nie takie, wiecie państwo, jak z okazji walentynek sobie rysujemy. Te serca anatomiczne w tej edycji podarowali jako podziękowanie naszym ekspertom po przeszczepieniu podczas gali. Więc to też jest takie dla mnie mocne, że oni nawet te bardzo takie na czasie umiejętności swoje potrafią w ten sposób wykorzystać.
Tak. I myślę, że doszliśmy do piosenki numer 2. Poproszę więcej siebie, kwiat jabłoni. I dlaczego ta piosenka?
A to piosenka związana z Koninem, ze szkołą z Konina, dlatego, że tak jak powiedziała Arleta, jest tam bardzo talentowana młodzież muzycznie. Ta młodzież z zespołem Midway przygotowała od podstaw swoją muzykę, swoje słowa i przyjechała do nas na galę finałową i koncertowo tę galę zaczęła, śpiewając tę piosenkę. A drugą piosenką była piosenka inspirowana właśnie podkładem tej, którą usłyszymy za chwileczkę, podkładem Kwiatu Jabłoni, więc te inspiracje muzyczne także przenoszą się do nas i są z nami, chociaż w tym bardziej takim transplantacyjnym wymiarze. Mhm,
ten tytuł też jest znamienny, poproszę więcej siebie, może poproszę więcej ciebie, w każdym razie kwiat jabłoni.
Ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku.
A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyków do mnie uśmiecha się szczerze.
Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie.
Siebie, 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 siebie.
Przypomnę, że rozmawiamy z Kingą Adamczewską, koordynatorem programu Drugie Życie, i Arletą Radomską z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie, które to centrum jest laureatem tegorocznej kampanii i zaangażowało w tę kampanię około 70 uczniów, jak nam powiedziała wcześniej pani Arleta. Ja chcę zapytać, czy to, że tyle młodzieży w taki sposób, jak panie opisują, bierze udział w tej kampanii, czy to oznacza, że ta młodzież, przynajmniej ta zaangażowana w te projekty, że oni wszystko wiedzą o przeszczepach?
Na tych przestrzeni 17 edycji możemy spokojnie powiedzieć, że oni wiedzą więcej niż kiedy zaczynaliśmy, bo to widzimy chociażby po pytaniach, które się pojawiają podczas szkoleń od młodzieży. I ważne też jest to, że do tej pory my na takich szkoleniach wspólnych spotykamy się raz w roku, kiedy jest inauguracja akcji, zazwyczaj w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego albo Urzędu Marszałkowskiego naszych patronów. To są duże sale, są wypełnione, więc czasami te pytania się pojawiały, ale zadawali je ci, którzy byli odważni, żeby zabrać głos i zapytać specjalistę. W tym roku, drodzy Państwo, zmieniliśmy formułę. Na szkoleniu po raz pierwszy zdecydowaliśmy się, że młodzież przez cały etap szkolenia będzie mogła wysyłać do nas anonimowo w formularzu swoje pytania. Pytań było tyle od młodzieży, że ja nie zdążyłam ich wszystkich przeczytać, szczególnie na wykładzie medycznym. Musieliśmy odnieść się do tych najbardziej palących kwestii z profesorem Głydą i zostawiliśmy resztę do wyjaśnienia później w jakiejś takiej korespondencji mailowej. I to też jest dla nas znak, że ta młodzież chce zdobywać nową wiedzę, te pytania są bardziej świadome, ale my też musimy się jako organizatorzy kampanii, jako wszystkie te środowiska zaangażowane w promocję, lekarze, instytucje i osoby publiczne, które nam patronują, my musimy też wiedzieć, jak my z młodzieżą możemy dziś rozmawiać i jak mamy wydobyć od nich to, co w nich siedzi. Chociażby właśnie tym nowym kanałem, który w tej edycji sprawił się bardzo dobrze.
A czy może pani jakoś opisać te pytania? To znaczy, one były jakieś specjalistycznie medyczne, czy one były jakieś dociekliwe pod względem, nie wiem, filozoficznym?
Są bardzo różne. Od takich pytań typu, ile zarabia transplantolog? Ja uważam, że to jest genialne pytanie, tym bardziej, że często w tą akcję angażują się uczniowie, którzy są jakoś sprofilowani medycznie właśnie i chcą pójść później na studia związane z medycyną. Więc genialne pytanie. Albo jak wygląda taki przeciętny dzień pracy transplantologa. Ale są też pytania na przykład dotyczące tego, dość nieoczywiste, czy jeśli jest już sytuacja pobrania narządów, mamy osobę zmarłą, której orzeczono o śmierć mózgu i ta osoba jest dawcą, zgodziła się oddać na narządy do pobrania, czy te osoby przy pobraniu narządów się znieczula. W związku z czym rzeczywiście widzimy, że to są różne pytania, ale niektóre naprawdę bardzo głęboko wchodzą w temat i w takie kwestie, których my na co dzień gdzieś tam nie słyszymy. Było na przykład pytanie kiedyś do osób o transplantacji nerki, ile one mogły pić wody, napoju przed transplantacją. I tam się okazuje, że to nawet nie jest szklanka tego, co można wypić dziennie, będąc na dializach. Dlatego ten oddech, kiedy jest nowa nerka i można i nawet trzeba pić dużo więcej wody, to jest coś niesamowitego dla ludzi po transplantacji nerki.
Czyli młodzież jest ciekawa i dociekliwa, można powiedzieć.
Bardzo. I ja myślę, że ja sama czasami nie wymyśliłabym tak dociekliwych i tak szczegółowych albo nieoczywistych pytań, jak oni to robią.
A czy w szkole panią też zaskakują takimi pytaniami?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że zaskakują pytaniami. Ja teraz, tak jak Kinga, pewnie nie odtworzę tych pytań, aczkolwiek są takie czasami takie ich reakcje na zasadzie, ale jak nie wypowiem całego słowa transplantacja, bo nie pamiętam, ile serce żyje od pobrania dawcy dla biorcy, to wtedy, jak na przykład też sama nie pamiętam albo nie wiem, to po prostu ja wie, przecież mamy wszystkie nośniki i sprawdzamy. Ja na przykład obserwuję, że młodzież przez udział w tej kampanii rozwija się, pokonuje samych siebie często, rozwija siebie, tak jak już wcześniej powiedziałam, edukacyjnie i merytorycznie, ale podnosi swoją wartość samych siebie. Mhm. Co w dzisiejszych czasach też jest bardzo cenne dla nich, bo wiemy, że młodzież boryka się z różnymi problemami.
Usłyszeliśmy na początku audycji, że przez 17 lat, od kiedy kampania Drugie Życie jest prowadzona, są zauważalne tego efekty. Mówimy o nie tylko liczbie przeszczepów, ale też szczególnie, bo tutaj przypomnę, o to chodzi, o owych oświadczeniach woli. Czy młodzież biorąca udział w tych poszczególnych edycjach kampanii, oni mają jakiś obowiązek rozdawania tych oświadczeń, propagowania i samemu rozdawania tych oświadczeń? Czy to jest jakby taki efekt, powiedzmy, uboczny, niekonieczny, samodziejący się?
Więc nie ma takiego obowiązku, ale te oświadczenia woli są dla nas centralnym punktem akcji, bo one prowokują do rozmowy. Czasami na przykład młodzież pyta, no dobrze, ale ja mam komuś dać oświadczenie woli, on ma je wypełnić i ja mam je zabrać i na przykład do was wysłać, jak do takiego centralnego rejestru, więc nie. My rozdajemy te oświadczenia i absolutnie nie czekamy, albo nie patrzymy na ręce komuś, czy je podpisuje, czy nie. Chodzi nam tylko o to, że to oświadczenie ma sprowokować kogoś do przemyślenia swojej decyzji. No bo przecież mamy prawo wyrazić pozytywną decyzję, ale mamy prawo wyrazić sprzeciw. Tylko musimy wiedzieć, i to jest rola młodzieży, że żeby w Polsce, w polskich warunkach prawnych wyrazić sprzeciw wobec pobrania narządów potencjalnego, powinniśmy się zgłosić do Centralnego Rejestru Sprzeciwów. Ponieważ obowiązuje nas zasada zgody domniemanej, więc jeśli nie zgłosiliśmy za życia takiego sprzeciwu do tego rejestru, który prowadzi Poltransplant, no to de facto wyrażamy zgodę. I oczywiście, kiedy nie ma takiego sprzeciwu w bazie, co sprawdzają lekarze transplantolodzy i dochodzi do takiej sytuacji, że to pobranie jest możliwe, no pyta się rodzinę o to, ale tu uwaga, nie co rodzina myśli na ten temat, tylko co myśli ta osoba, która jest potencjalnym dawcą, jakie było jej zdanie na
A szczególnie, czy mówiła, że nie chce.
Dokładnie. Mhm. I wtedy, jeśli są dwie osoby, które mogą być świadkami tego, że powiedziała, że nie chce, lekarze odstępują od pobrania. Ale jeśli ma oświadczenie woli w portfelu, czy jakąkolwiek inną kartkę, albo właśnie rodzina wiedziała, bo przegadali ten temat, to sytuacja jest bardzo jasna.
Dane są takie, że w ubiegłym roku w Polsce wykonano 2151 przeszczepień. Do końca kwietnia tego roku liczba ta sięgnęła już 751 i to jest więcej niż o tym w tym momencie roku było rok wcześniej. No i to jest dobre, prawda? To jest dobra tendencja.
To jest dobra tendencja, bo my też widzimy z roku na rok, szczególnie po tym bardzo złym okresie pandemicznym, kiedy transplantologia, przeszczepianie narządów też ucierpiało, że te statystyki rosną. I to nas cieszy. Ale z drugiej strony my mamy przed oczami te osoby, które są w kolejce, w tak zwanym rejestrze osób oczekujących na przeszczepienie. Tam ciągle jest około 2000 osób na tej liście pilnej podstawowej. W związku z czym to dla nich też jest ta kampania, żeby oni wiedzieli, że oczywiście lekarze walczą o ich życie i czy dializa, czy jakiekolwiek inna forma wspomagania ich kondycji, to jest jedna rzecz od strony medycznej zaopiekowana, ale z drugiej strony są ludzie, jest młodzież, którym zależy na tym, żeby im powiedzieć już tak zupełnie po ludzku. Czekamy na to, żebyś dostał drugie życie, jest to dla nas ważne i trzymamy za ciebie kciuki.
Tych 2000 osób można powiedzieć, że ściga się z czasem.
Absolutnie. Osoby może, które cierpią na choroby nerek i czekają na przeszczepienie nerki, trochę mają lżej w tym sensie, że mogą się dializować, co jest też wielką uciążliwością w takim zwyczajnym życiu, ale też miejmy świadomość tego, że taka osoba po transplantacji żyje z przeszczepionym narządem, oby jak najdłużej, ale jest, czy nadejdzie taki moment, mamy w świadomości to, że ten narząd też przestanie funkcjonować, że będzie potrzebne ponowne przeszczepienie. I na przykład ekspertem naszej kampanii jest Roman Błażejczak, który jest pierwszą osobą w Polsce, której przeszczepiono po raz drugi serce. Więc żyje już z trzecim sercem. No i my...
Ma trzecie życie.
Ma trzecie życie, de facto. I my bardzo wspieramy właśnie te osoby, bo też pytania się do tych osób pojawiają, które są trudne od młodzieży. Czy taka osoba po transplantacji może być dawcą? Niestety nie może. Ona już zawsze zostanie biorcą. Z uwagi na to, że bierze też ta osoba leki immunosupresyjne, więc jej organizm nie jest w takiej kondycji, żeby potencjalnie mogła ta osoba podarować komuś nowe życie.
Czy ciężko jest promować dawstwo narządów?
No właśnie, tak przyszło mi do głowy, że nie. dlatego że to jest ważny temat. Tak sobie pomyślałam w trakcie, jak Kinga mówiła o oświadczeniu woli, że czasem napotykamy się od społeczeństwa, ale po co nam ta karteczka, skoro przecież jest domniemanie woli, że się zgadzamy. Wtedy czasem młodzieży brakuje argumentów. Uczymy się tego, jak to robić, żeby właśnie przekonywać, żeby to oświadczenie woli pojawiało się i było prowokatorem dyskusji chociażby. Nie jest to łatwe, bo temat łatwy nie jest. Temat jednak dotyka śmierci, poniekąd, bo może nie zawsze, ale dotyka śmierci. I cała ta medyczna forma też nie jest łatwa. Wymaga to skupienia młodzieży na tym temacie, więc nie jest łatwa. Ale przez to, że te pomysły i ta kreatywność młodzieży jest ciekawa, bo ja widzę po swoich uczniach, a jak jadę na finał, to widzę, jakie są u innych pomysły, to staje się łatwiejszym tematem. Więc z trudnego tematu można zrobić przyjaźniejszy, tak w skrócie.
No tak, jak pani powiedziała sobie o bombkach, wy robiliście akcję w mieście.
Tak.
To rzeczywiście wygląda, że tak powiem, przyjemnie.
Tak.
Ja tylko dodam, że jeśli chodzi o to, czy łatwo jest nam promować transplantację wśród młodzieży, to powiedziałabym, że to jest świetna współpraca. Oni są tak otwarci i tak żądni nowych rzeczy, że absolutnie nie widzę trudności. Trudność ma młodzież, kiedy wychodzi na przykład do swoich rodziców. Wychodzi na zewnątrz z tym przekazem. To jest trochę inny poziom rozmowy, dlatego my w kampanii na przykład w tym roku doceniliśmy bardzo te młodzież, te zespoły szkolne, które chociażby rodziców na wywiadówkach zachęcali do tego, żeby wzięli oświadczenie woli i się zastanowili, czy je podpisać. Jedna ze szkół przygotowała nawet taką makietę człowieka. I jak rodzic wziął oświadczenie woli, to oni tam przyklejali serduszko i powiedzieli, że ich celem jest to, żeby ten człowiek był cały w serduszkach. W związku z tym tak też można.
I tu pani wyprzedziła moje końcowe pytanie, czy społeczeństwo jest otwarte na samą ideę przeszczepów, dawania drugiego życia. Rozumiem, że jest to też kwestia jakby pokoleniowa.
Wydaje mi się, że do pewnego stopnia tak, chociaż te pokolenia się teraz przesuwają, więc to, z czym się borykaliśmy jeszcze 10 lat temu w kampanii, teraz przestaje być kłopotem. Więc rzeczywiście powiedziałabym, że może wśród starszych pokoleń jest jakiś większy opór albo wątpliwość, ale młodzież doskonale sobie z tym starszym pokoleniem, pokoleniem swoich rodziców chociażby radzi. Oni mają ten urok w sobie i tę wrażliwość, żeby to robić.
Tak jest.
To będziemy się żegnać też piosenką wybraną przez panią i ciebie też bardzo. Dawid Podsiadło, Vito Bambino, Daria Zawiałow. To też ma związek z naszym tematem?
To ma związek z naszym tematem nawet podwójny. Bo bardzo często w naszej kampanii słyszymy przez usta księdza Sikory, słuchajcie, dar życia to jest największy dar miłości. Więc nawet podarowanie komuś swojej własnej krwi. To jest coś, co my możemy zrobić tu i teraz. I tę miłość do kogoś wyrazić. Więc w tym sensie tak, a w innym sensie to też młodzież z Konina tę piosenkę często wykonuje i nawet na ich własnej płycie się ona pojawiła. No więc uznałam, że jeżeli to jest jakieś oddanie idei w ręce młodzieży, która tą piosenką także ten dar miłości przekazuje dalej, to niech to będzie piosenka na koniec.
Oczywiście gratulujemy młodzieży z Konina, z Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Dziękujemy.
Ale też przypomnę dwie inne szkoły uznane za laureatów tegorocznej edycji. To jest Zespół Szkół Zawodowych imienia Stefana Bobrowskiego w Rawiczu i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Michała Drzymały w Brzostowie. Ale też jest ileś szkół, które dostały wyróżnienia i też są na liście zauważonych, prawda?
Dokładnie tak. To nie chodzi o to, żeby zrobić mnóstwo działań. Czasami wystarczy jedno, ale tak łapie za serce i jest tak spektakularne, że to już kapituła kampanii docenia, zauważa i nagradza.
Kinga Adamczewska, koordynatorka kampanii Drugie Życie, była naszym gościem w tej godzinie. Dziękuję za wizytę i za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
I Arleta Radomska, koordynatorka Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie, również gościła w tej godzinie w naszej audycji. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Jacek Pol, poprowadził Rafał Regulski, a żegnamy się piosenką wybraną przez naszych gości. Do usłyszenia, dobranoc.
Dobranoc.
Otwieram idę, widzę na jeden metr skoszona trawa, nudny dzień. Chyba po drodze minę stary znajomy brzeg. Za chwilę mamy spotkać się.
Zachodzie.